Co się mówi po wycieczce Nicolasa Maduro do Nowego Jorku? Co się mówi w Rosji?
To jest w ogóle zabawne, dlatego że rosyjska propaganda trochę wpadła we własne sidło. Była taka delikatna próba powbijania szpileczek w tą imperialistyczną politykę Stanów Zjednoczonych, a z drugiej był pewien kłopot, no bo nie krytykujemy Trumpa. Rosjanie w Wenezueli nie mogli zrobić nic, a Amerykanie na Ukrainie ciągle mogą zrobić bardzo dużo.
Powiedz proszę więcej o tym tankowcu. Co się wydarzyło? Amerykanie to przejmują pod rosyjską banderą.
Stany pokazały, że mogą Rosji zrobić kuku i nawet niespecjalnie się będą tym przejmować.
W 2026 może w Polsce polać się krew?
Chciałabym, żeby nie, i na razie mieliśmy bardzo dużo szczęścia. To jest trochę jak z kocimi życiami. Pytanie, ile tych kocich żyć już żeśmy wykorzystali, i pytanie, czy i kiedy Rosjanie będą chcieli to zrobić w taki sposób, żeby faktycznie nas zabolało.
Dzień dobry, Patrycjusz Wyżga, witam i zapraszam na Didaskalia. Nie brakuje nam, proszę Państwa, w 2026 tematów do rozmowy. Okoliczności międzynarodowe sprawiają, że rzeczywiście jest o czym dyskutować. I przede wszystkim jest o co pytać ekspertów, to znaczy, bo wydarzenia, tak jak to zwykle w Didaskaliach sobie tłumaczymy, są tym głównym nurtem, aktem dramatu, a Didaskalia próbują opisywać, jak czytać te główne wydarzenia, co z tego wynika, jak to interpretować, coś w rodzaju instrukcji zrozumienia i właśnie przeczytania tych kluczowych wydarzeń, nagłówków w gazetach czy w serwisach informacyjnych. I dzisiaj dalej będziemy szli tym tropem, będziemy próbowali wyjaśnić, jak czytać na przykład sytuację w Wenezueli, ale tym razem z perspektywy rosyjskiej, wschodniej. Ostatnio rozmawialiśmy o takiej związanej z ropą i z oceną amerykańskich służb. Teraz pozastanawiamy się, co na to wszystko na Kremlu. Anna Maria Dyner razem z nami. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry, cześć.
Koordynatorka Zespołu Bezpieczeństwo Międzynarodowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Jedna z Państwa ulubionych komentatorek spraw wschodnich. No, po prostu świetnie się w tych tematach orientująca. Między innymi oglądasz media rosyjskie. Co się mówi po ataku, po wycieczce Nicolasa Maduro do Nowego Jorku? Co się mówi w Rosji?
To jest w ogóle zabawne, dlatego że rosyjska propaganda trochę wpadła we własne sidła. Oczywiście niesprzyjający był moment taki noworoczno-świąteczny w Rosji, więc propagandziści, politycy, medialne szakale pracują na pół gwizdka albo wcale.
Ktoś ten kawior musi zjeść.
Tak, i szampana wypić. Natomiast przyznam szczerze, że trochę to było zabawne obserwować, jak mieli problem, żeby zjeść tę żabę, którą sobą gotowali przez dłuższy czas. Czyli ostatnie wieści, nie było to wieści niedzieli, bo nie było Dmitrija Kisielowa, czyli jednego z głównych propagandistów Kremla. Były to zwykłe wieści, gdzie było prowenezuelsko, ale nie było antyamerykańsko. Więc pożenić te dwie narracje to była duża sztuka. Czyli oczywiście pokazanie, jak dobrze było w Wenezueli, jak bardzo Rosja wspiera władze wenezuelskie, jak bardzo wspiera już teraz nową panią prezydent, wtedy pełniącą obowiązki. Jak Ameryka, no właśnie, i tu się pojawił pewien problem, bo z jednej strony była taka delikatna próba powbijania szpileczek w tą imperialistyczną politykę Stanów Zjednoczonych, a z drugiej był pewien kłopot, no bo nie krytykujemy Trumpa. Od roku jakby rosyjskie media, biorąc pod uwagę cele, które postawiła sobie Rosja na ubiegły rok, ale też na ten, czyli jednak uładzenie swoich stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Więc rosyjska propaganda dostała taki prikaz, że może niekoniecznie jeździć po Trumpie, może niekoniecznie wyśmiewać to, jakim jest narcyzem, może niekoniecznie dworować sobie ze wszystkich jego przywar. No i był problem. To znaczy, ja przyznam szczerze, że nawet usiłowałam kupić popcorn, ale niestety w najbliższym sklepiku otwartym nie było takiego, który chciałam, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Chyba na tę niedzielę sobie pozwolę kupić. Mam nadzieję, że już będzie Kisielow i będziemy widzieć już tą prawdziwszą narrację, dlatego że po tym letargu noworoczno-świątecznym powoli się propagandziści budzą, powoli budzą się politycy. No i kolejne zgryzy, które zafundowały Stany Zjednoczone Rosji, jak choćby pościg za statkiem Bellow 1 Marinerą, w zależności od tego, z jaką banderą mamy do czynienia. choćby sytuacja z rozmowami w sprawie Ukrainy i deklaracją paryską, no wszystko to sprawia, że na Kremlu zaczynają mieć pewien problem.
Jak to interpretować, jak to tłumaczyć swoim ludziom, tłumaczyć społeczeństwu?
Raczej chyba jak to tłumaczyć swojemu społeczeństwu, bo oczywiście Orwell będzie działał i pewnie za chwilę jak będzie prikaz, że jednak Trump ma być zły i niedobry, to zmieni się ta narracja. Pewnie płynnie przejdą w fazę atakowania Stanów Zjednoczonych. Natomiast ja ciągle się zastanawiam, czy taki prikaz będzie wydany. Czy nadal na Kremlu jednak nie mają pewnego oczekiwania w stosunku do Trumpa, że okej, no on może różne dziwactwa, wariactwa robić, trzyma się jednak trochę z dala bezpośrednio od naszych interesów. Stąd też mimo wszystko nie opłaca nam się go atakować, bo mamy o wiele ważniejsze rzeczy do ugrania.
Poza tym to mogłoby sugerować, że im zależy na jakiejś wersji zatrzymania walk na Ukrainie, skoro tak bardzo Trumpa nie chcą atakować, bo wierzą, że on do tego doprowadzi, a to by oznaczało, że oni są trochę, chociaż oczywiście nigdy tego nie powiedzą i nie pokażą, pod presją i potrzebują tego ustania walk.
Znaczy potrzebują złapania oddechu, natomiast oczywiście oficjalnie Rosja twardo twierdzi, że jak niedyplomatycznie, to ona sobie militarnie ten cały Donbas zajmie. I to jest tylko kwestia czasu, więc to jest próba z kolei wywarcia presji na Ukrainę. Natomiast Rosja chce zakończyć tę fazę wojny na swoich warunkach. Więc owszem, przyda im się ta pierdyszka, ale to
nie za wszelką cenę.
Nie za wszelką cenę.
I swoje muszą wywalczyć.
Oczywiście, że tak, bo też wiesz, no, po w zasadzie prawie 4 latach otwartej wojny, po bardzo dużych stratach, po problemach gospodarczych, które jednak są widoczne w Rosji, niezależnie od tego, co chce mówić rosyjska propaganda, no musisz społeczeństwu powiedzieć, po co to wszystko było. I jeżeli powiesz, że tylko i wyłącznie po to, żeby zyskać nawet parę tysięcy kilometrów kwadratowych, no to trochę jest to słabe wytłumaczenie. Ale z kolei, jeśli na przykład powiesz, że dzięki temu udało się osiągnąć czy zwiększyć bezpieczeństwo Rosji, bo Ukraina będzie państwem pozablokowym, bo armia ukraińska będzie pod kontrolą i będzie mniejsza liczebnie, bo jednak zabezpieczyliśmy ludność Donbasu. I tutaj oczywiście możemy napisać kolejnych kilkanaście tez dla rosyjskiej propagandy. No to już chudo biedno, ale prędzej Rosjanie takie quasi-zwycięstwo będą w stanie zaakceptować.
Jasne. Mówisz, że propagandowo, komunikacyjnie to jeszcze nie do końca wiedzą, co mówić o porwaniu Nicolasa Maduro, jego partnerki, jego żony, ale czy politycznie jakieś gesty już były, czy oni jakoś odpowiedzieli? No poza tym, że tak jak widziałem przy zaprzysiężeniu dotychczasowej wiceprezydent, tam był ambasador Rosji, był ambasador Chin, był ambasador Iranu, więc oni wyraźnie pokazują, prawowita prezydentka, to jest władczyni Wenezueli. Czy jakieś inne ruchy polityczne Kremla po tym dostrzegłeś?
Jedyne w zasadzie co, to oczywiście ambasador Rosji w Narodach Zjednoczonych bardzo ostro skrytykował takie działania Stanów Zjednoczonych. I to by było na tyle. Tak naprawdę, o ironio, paradoksie, zarówno MSZ rosyjski, jak i Kreml strategicznie nabrały wody w usta. To znaczy oczywiście Rosji sprzyja trochę w tym momencie sytuacja, w której, tak jak wspomniałam, jest okres noworoczno-świąteczny, bo tak naprawdę świętowanie Rosjanie zaczynają 31 grudnia, łamane na 1 stycznia.
I to jest mają moment, czas, żeby się zastanowić, jak to interpretować, jak to opowiadać, tak?
Dokładnie tak, bo i to jest ten moment, kiedy właśnie ten Sylwester, nazwijmy to u nas, czyli Nowy Rok, jest takim rodzinnym świętem, na które przygotowuje się sałatki, stawia się choinkę i daje się prezenty. No i później to płynnie przechodzi w prawosławne święta Bożego Narodzenia, które są 7 stycznia. No i teraz, ponieważ właśnie jeszcze mamy tak zwany Stary Nowy Rok, czyli 13 stycznia, no to w zasadzie te pierwsze 2 tygodnie w roku to jest taki trochę letarg zimowy, jest zimno. Raczej spędza się ten czas domowo, świątecznie, nie zwracając specjalnie uwagi na to, co się dzieje na zewnątrz, w tym Rosji. No, wydarzenia międzynarodowe nadal galopują, ale Rosjanie jakby tutaj mają taką wymówkę, żeby tą strategiczną pauzę, w zasadzie no, może nie strategiczną, bo to jest za krótki okres, ale operacyjną pauzę zastosować.
A ile prawdy jest w tym, jak ty podchodzisz do tego stwierdzenia, że to, że Wenezuela to największy przyjaciel Rosji, najważniejszy partner Rosji w Ameryce Południowej?
Nie wiem, czy najważniejszy, aczkolwiek bardzo ważny. I to jeszcze należy liczyć od czasu Hugo Chaveza i od słynnej przyjaźni Chaveza i z Putinem i z Łukaszenką, by the way, dlatego że Łukaszenka też bywał regularnie w Ameryce Południowej, się też bardzo przyjaźnili z Chavezem. No i siłą rzeczy jakby Maduro, który był wskazany przez już śmiertelnie chorego Chaveza jako swój następca, odziedziczył trochę tą, nazwijmy to, dobrą markę w Rosji i na Białorusi. Natomiast tam już takiej chemii, nazwijmy to, dwustronnej nie było. No jakby Rosja starała się tą Wenezuelę wykorzystywać z kilku powodów. No pierwszy i najważniejszy to jest bliskość Stanów Zjednoczonych, próba takiego oddziaływania na bezpośrednie sąsiedztwo amerykańskie, próba takiego pokazywania, że też możemy wam, Amerykanom, rzucać jakieś wyzwania strategiczne. I to było opłacone dość dużymi pieniędzmi, dlatego że tak naprawdę Rosnieft rosyjska utopiła duże pieniądze w inwestycjach w Wenezueli. Przy czym oczywiście no teraz to będzie w ogóle przeciekawe spojrzeć, jeżeli Trump i jego administracja będą chcieli zarządzać zasobami naftowymi wenezuelskimi, no to będą musieli jakoś próbować również zrobić coś z rosyjskimi inwestorami, którzy tam są na miejscu. Więc to jest ciekawy wątek, jak to się będzie rozstrzygało. Natomiast raczej bardzo wiele materiałów wskazywało na to, że Rosjanie tam utopili w imię tej tak zwanej przyjaźni bardzo dużo pieniędzy. No i cóż, chodziło właśnie o taką quasi obecność na zachodniej półkuli. Chodziło o to, żeby wspierać wszystko to, co jest antyamerykańskie, zwłaszcza za prezydenturę Joe Bidena. I stąd też takie, a nie inne działania Federacji Rosyjskiej. A Rosjanie też starali się sprzedawać do Wenezueli swoje uzbrojenie. Jak się okazało, systemy walki powietrznej nie zadziałały. Pytanie, czy miały nie zadziałać, czy Amerykanie faktycznie byli w stanie je perfekcyjnie zneutralizować. No i myślę, że pod tym kątem Kreml ma dużo do namysłu, aczkolwiek na bardzo wielu kanałach telegramowych zwłaszcza pojawiły się takie spekulacje, informacje, że jednak bliższa koszula ciału, czyli Ukraina dla Rosji jest ważniejsza. I jeśli w cudzysłowie mielibyśmy przehandlować Wenezuelę za Ukrainę, to przehandlujemy, przy czym to jest i tak o tyle ciekawe i śmieszne, że historia pokazała, że Rosjanie w Wenezueli nie mogli zrobić nic, a Amerykanie na Ukrainie ciągle mogą zrobić bardzo dużo.
Jasne. A czy ty byłabyś skłonna podpisać się pod takim stwierdzeniem, że oto Amerykanie niejako sprzedali Rosjanom fangę prosto w nos, uderzając w serce ich asetu w Ameryce Południowej, wyjmując po prostu bez właściwie żadnych strat prezydenta zaprzyjaźnionego kraju i że tak naprawdę na Kremlu obleciał ich raczej strach i przerażenie, a nie radość, bo niektórzy twierdzą, że to jest przypieczętowanie stref wpływów w tym sensie, że skoro Amerykanie mogą takie rzeczy robić tam u siebie w Ameryce Południowej, ale w tej swojej strefie wpływów, to my będziemy mogli też pewne rzeczy robić u siebie w swojej strefie wpływów.
Znaczy oczywiście taka nadzieja na podział tortu i podział stref wpływów jest wśród rosyjskich ekspertów, no ale znów, o ile faktycznie Stany Zjednoczone mogą oddziaływać na rosyjskie otoczenie międzynarodowe bezpośrednie, no to pytanie, czy Rosjanie mogą tak naprawdę oddziaływać na amerykańskie bezpośrednie otoczenie międzynarodowe. I tu już bym miała dość dużo wątpliwości i te wątpliwości wynikają z siły wojskowej, ale też z siły gospodarczej i z szeregu różnych innych rzeczy.
No a nie robią tego? Nie robią tego tocząc wojnę na Ukrainie, nie robią tego sprawiając, że na przykład my, wielki przyjaciel Amerykanów w tej części świata, wydajemy coraz więcej na zbrojenie? Czy to nie jest jakiś wpływ jednak na ich strefę wpływu?
Myślę, że nie, że oni tego tak nie odbierają. Ukraina jest wojną ideologiczną, jest wojną imperialną, nie jest wcale wojną o terytorium, ale jest wojną broniącą swojej własnej strefy wpływów z perspektywy Federacji Rosyjskiej. To nie jest kwestia tego, że Rosjanie uważają, że to jest strefa wpływów amerykańska.
Czyli nie próbują przejąć amerykańskiego terenu, nie, próbują odzyskać swój. Tak to
próbują odzyskać swój i zabezpieczyć go przed ewentualnymi zakusami państw zachodnich, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych.
Mhm. Powiedz proszę więcej o tym tankowcu. Co się wydarzyło? Bo tak, z jednej strony mamy Wenezuelę, no bardzo konkretna akcja i bardzo konkretny efekt. Prezydent, jego żona zostają wyrwani z Caracas, lądują przed sądem w Nowym Jorku, a jednocześnie jest temat, który maglujemy już od wielu, wielu, wielu miesięcy, wielu kwartałów, rosyjska flota cieni. Mamy tankowiec, który pływa, zmienia kurs, płynie w jedną stronę, a potem w drugą, zmienia nazwę i zmienia wreszcie banderę. Staje się tankowcem, oczywiście zdezelowanym, starym, jak to statki floty cieni. By the way, to jest potężne zagrożenie ekologiczne, bo to są statki, które w każdej chwili mogą, chyba średnia tej floty to 20, czy przy 20 latach chyba te normalny armator wycofuje, albo przynajmniej remontuje taki statek, a ten ma chyba, nie wiem, 27. O co chodzi? Amerykanie to przejmują pod rosyjską banderą. Czy tam się gdzieś w okolicy pojawiają Rosjanie? Rosyjska marynarka wojenna i jak czytać, jak interpretować to wydarzenie?
Czy w ogóle ta historia była dość ciekawa, dlatego że de facto Amerykanie wprowadzili swego rodzaju blokadę morską Wenezueli, dbając o swoje interesy gospodarcze, żeby nikt ropy naftowej, która jest objęta amerykańskim embargiem, nie wywoził. No i to już jest casus belli o tyle, że tak naprawdę blokada morska zgodnie z prawem międzynarodowym może być uznana za akt wojny w stosunku do Wenezueli. I ten tankowiec płynął do Wenezueli, bo jak można domniemywać ropę. Nie dopłynął. Kapitan jednostki, który jest Gruzinem, z tego co podały rosyjskie media wczoraj, odmówił inspekcji jednostki, zawrócił i zdecydował o ucieczce przez Atlantyk do Rosji. No i Amerykanie podjęli pogoń. Rzecz się wydarzyła 20 grudnia, znaczy rozpoczęło się, ta cała historia rozpoczęła się 20 grudnia. 24 grudnia ten statek został zarejestrowany w Rosji, zmienił nazwę. W zasadzie no pewnie nie mieli rosyjskiej bandery, więc dlatego oni wymalowali barwy rosyjskie na kadłubie. No i zaczął uciekać. Amerykanie, no można by się zastanawiać, dlaczego ten pościg trwał tak długo, ale oni po prostu musieli przerzucić siły i środki do bazy w Wielkiej Brytanii, żeby stamtąd zapolować na ten statek, co się ostatecznie udało. Oczywiście Amerykanie się trochę tłumaczyli, że oni w zasadzie to nie wiedzieli, że on jest pod rosyjską banderą, bo tak naprawdę to de facto się zachował tak, jakby nie był pod żadną, a pod żadną to można jakoś tam próbować sprawdzić. No ale tak czy inaczej jest to eksterytorialność prawa amerykańskiego i władztwa sądów i dlatego oni chcieli jakby tych marynarzy postawić przed amerykańskim sądem za łamanie amerykańskiego embarga. I to się w zasadzie udało. Z tego, co pamiętam, to obywateli Rosji jest chyba dwóch wśród załogi. Tam przeważają Gruzini, ale są też Ukraińcy podobno, co jest ciekawe. No i owszem, znalazła się w pobliżu marynarka wojenna Federacji Rosyjskiej, w tym okręt podwodny. No ale Rosjanie nie zdecydowali się na jej użycie przeciwko Stanom Zjednoczonym. No to już byłby bardzo gruby, że tak publicystycznie to ujmę, incydent. I to naprawdę mogłoby się źle skończyć również dla marynarki rosyjskiej. No i nawet jeden z blogerów wojskowych rosyjskich stwierdził, że to jest w ogóle kompletnie bez sensu, co Rosja zrobiła. Bo tak, zmienił ten statek banderę, więc Rosjanie go niby przyjęli pod swoje skrzydła, wysłali notę dyplomatyczną do Amerykanów, a Amerykanie pokazali im, brzydko mówiąc, środkowy palec. Tak naprawdę kompletnie się tym nie przejęli. Rosjanie nie użyli swojej marynarki, natomiast też pokazali podwójną słabość w tej sytuacji. I jakby się już pojawiało pytanie, a po co to było? Można było jakby udać, że w ogóle ten statek to nie jest nasz problem, w końcu to jest jeden z kilkuset jednostek, które tak naprawdę pływają w tej flocie cieni. No więc zobaczymy, jak sytuacja się będzie dalej rozwijać, no bo oczywiście MSZ Federacji Rosyjskiej twardo będzie zabiegał o to, żeby obywatele Rosji zostali zwolnieni i mogli znaleźć się w kraju. Być może Stany na to pójdą, ale to znów być może. No i tutaj Amerykanie no, pokazali też Rosjanom, że mogą.
No właśnie, bo zobacz, bo to oto amerykańscy komandosi lądują na statku, który ma na burcie namalowaną rosyjską flagę, prawda? W towarzystwie rosyjskiego okrętu podwodnego w okolicy. No jak to w ogóle brzmi, nie? No i teraz, biorąc to wszystko, przede wszystkim Wenezuela i wyjęcie prezydenta i jego żony, plus jeszcze ten tankowiec i taką właśnie akcję, to na Kremlu się cieszą czy smucą? Bo cieszą, bo oto jest, wiesz, przypieczętowanie właśnie tego podziału na strefy wpływów, czyli tego koncertu mocarstw i tego, że my mamy swoją strefę wpływów i możemy tam robić swoje rzeczy, Amerykanie mają swoją, więc robią swoje rzeczy. Sami to pokazali, więc dali nam argument, że my też będziemy mogli niektóre nasze przyszłe ruchy w ten sposób tłumaczyć, tak jak i oni tłumaczą Nicolasa Maduro, czy ten tankowiec, czy nie? Czy właśnie są przerażeni tym, że Amerykanie tak dużo mogą, a my nawet tego tankowca nie potrafimy obronić?
Czy myślę, że jedno i drugie. To znaczy nadal Rosjanie do końca nie wiedzą, jak Amerykanie będą chcieli tą strefę wpływów kształtować i czy faktycznie będą uznani za równoprawnego partnera w ramach tego koncertu mocarstw, czyli że obrazowo mówiąc, siedzą sobie panowie przy torcie i ten tort zwyczajnie dzielą pomiędzy siebie. Nie jestem przekonana, że na Kremlu myślą, że jesteśmy równoprawnym partnerem w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Zresztą Stany pokazały, że mogą Rosji zrobić kuku i nawet niespecjalnie się będą tym przejmować. Zresztą to, że Rosjanie nie użyli tej marynarki wojennej, prawdopodobnie wynikało z tego, jaki rodzaj sprzętu i jakie rodzaje samolotu, czy w zasadzie pionów z lotów również mieli do dyspozycji Amerykanie, że mogli w bardzo prosty sposób odesłać ten okręt podwodny w krainę wiecznego śledztwa, jak to się w Rosji mówi. Natomiast więc wydaje mi się, że jakby wstrzymanie ewentualnych działań miało znaczenie, ale Rosjanie już, czy powiedzmy część ekspertów zapowiada, że no to my w takim razie powinniśmy się poodgryzać na innych członkach NATO, na słabszych państwach, zastosować działania hybrydowe w stosunku do nich, pobuszować na Bałtyku, porzucać wyzwania strategiczne na przykład państwom natowskim na Morzu Bałtyckim. Więc zobaczymy, na ile Rosjanie będą zdeterminowani, żeby odegrać się za te dwie wizerunkowe bardzo duże porażki. I czy są...
Bo coś będzie, tak?
To, moim zdaniem na pewno. Tylko to jest kwestia czasu i dobrego momentu. Mogą się też próbować odegrać na Ukrainie i teraz znów dzień przed tym, jak nagrywamy to, ten odcinek.
A nagrywamy go w piątek.
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie wydała alert dla obywateli swojego kraju, żeby poszukali schronień i schodzili do schronień w przypadku alarmu lotniczego, bo spodziewają się dużego ataku lotniczego. No i w momencie, kiedy to się ukazało, to stwierdziłam, oho, nie wiem, czy kolejny oreśnik nie poleci i faktycznie poleciał. I to też pokazuje, że Rosjanie mogą chcieć również odegrać się za swoje niepowodzenie na Ukrainie.
No jest oczywiste, Aniu, następne pytanie, bo mnie zastanawia, co to oznacza dla nas. To mówisz o tym, że mogą się chcieć odegrać na bałtyckich krajach NATO, na różnymi uderzeniami hybrydowymi w kraje słabsze, a jednak pozostające w amerykańskiej strefie wpływów. W takim razie, co to oznacza dla Polski? Co to może oznaczać dla naszego bezpieczeństwa?
Myślę, że tak naprawdę to, z czym mamy już do czynienia, będziemy mieli jeszcze pewnie w szerszej skali, czyli działania hybrydowe, sabotaż, działania w cyberprzestrzeni, działania w sferze informacyjnej, tak zwana wojna kognitywna. I że z tym wszystkim po prostu zostaniemy i to wręcz Rosjanie będą nasilali w stosunku do nas. Bo to jest ten rodzaj działań, który im akurat wychodzi. To, na co będą grali też Rosjanie, to jest absolutnie podział pomiędzy państwa europejskie a Stany Zjednoczone. No i tutaj Grenlandia jest dla nich absolutnym paliwem, prezentem, który napędza tą narrację. Zresztą warto zwrócić uwagę, że nawet w naszych serwisach społecznościowych pojawiło się całkiem sporo antyduńskich wpisów, prawdopodobnie generowanych przez rosyjskie fabryki troli, no ale hasło pod tytułem Polska powinna powalczyć o Bornholm, no tak bym powiedziała, że możemy się trochę uśmiechać, ale jednak nie. Mhm.
Coś za tym stoi, ktoś za tym stoi, stoi za tym jakaś myśl, która zakłada rozłam, prawda? Bo skłócenie i rozłamywanie, pękanie sojuszy to jest największy prezent dla naszych najgorszych wrogów.
Dokładnie tak.
Czy ty byś, słyszałem taką mocną tezę, no ale trochę idącą dokładnie w tę samą stronę, o której ty powiedziałaś. szczególnie biorąc pod uwagę, że w Polsce była sytuacja na linii kolejowej taka, że były podłożone ładunki, była eksplozja. Pytanie, czy miała być eksplozja, kiedy tam przejeżdża pociąg i miały być ofiary w ludziach, czy nie miało być? Czy myślisz, że w 2026, zakładając, że tak jak mówisz, tego będzie więcej i bardziej, że w 2026 może w Polsce polać się krew?
Chciałabym, żeby nie. I na razie mieliśmy bardzo dużo szczęścia przy wszystkich incydentach, że w zasadzie albo się udało im zapobiec, albo nie przyniosły rezultatów. Ale powiem szczerze, że to jest trochę jak z kocimi życiami. Pytanie, ile tych kocich żyć żeśmy wykorzystali? I pytanie, czy i kiedy Rosjanie będą chcieli to zrobić w taki sposób, żeby faktycznie nas zabolało.
I to jest taki sygnał dla polskich służb bardzo różnych, dbających na nasze bezpieczeństwo w różnych sferach. No prawdopodobnie tego nie wiemy, ale prawdopodobnie dla nich święta dawno się skończyły i ciężko pracują, no bo muszą się liczyć z tym, o czym ty mówisz, z jakąś odpowiedzią Rosji. Wenezuela jest daleko, ale co z tego? Nas to bezpośrednio może dotknąć.
Ja myślę, że nasze służby w ogóle nie miały świąt, dlatego że trochę ironicznie 24 grudnia w Wigilię chyba 80 balonów przemytniczych z Białorusi do nas napłynęło, więc jakby umówmy się, oni też doskonale wiedzą, kiedy my zamykamy się w domach z wigilijnymi potrawami czy świątecznymi, szeroko pojętymi, wchodzimy pod kocyki i usiłujemy, żeby nam było dobrze, no to właśnie wtedy nasi wrogowie nie próżnują.
Dokładnie wtedy nasilają aktywności. Co by w taki, to jest pytanie o taką refleksję strategiczną, co by oznaczało dla naszej części świata, gdyby to był wstęp do, to się to określenie pojawia, gry mocarstw i takiej strefy wpływów, że tam jedna półkula amerykańska, druga chińska, czy tutaj Eurazja rosyjska, co by to mogło oznaczać dla bezpieczeństwa naszej części świata? Co by to mogło oznaczać dla solidarności i jedności europejskiej? No bo też ja nie chciałbym, żebyśmy myśleli o Europie jako o takim daniu na talerzu, które można sobie wziąć i ktoś sobie weźmie albo jeden zje, albo drugi zje. Czyż to tak nie jest?
Czy myślę, że nawet Eurazji to nie będzie takie łatwe, żeby podzielić ten tort pomiędzy Chiny i Rosję, bo oba państwa mają tam swoje interesy. No i pytanie, co by Chinom wykroić, tak? Jak byśmy zakładali, że Rosjanie mają Eurazję, no to co Chińczykom zostanie Pacyfik? No też tak średnio to widzę. To oczywiście jest pewna ironia, natomiast no właśnie pytanie, jak ten tort miałby być podzielony, bo ze wszystkiego, co można było wyczytać w rosyjskich mediach, w rosyjskich ekspertyzach, w tym, z tego, co mówili rosyjscy politycy, to raczej strefa wpływów Rosji kończyłaby się na granicy NATO, ale gwiazdka, wschodnia flanka, patrz żądania z grudnia 2021 roku, miałaby być jednak zdemilitaryzowana i być taką swoistą strefą buforową.
W tym Polska.
W tym Polska oczywiście. I tu jest, powiedziałabym, szklanka i do połowy pusta i do połowy pełna. To znaczy do połowy pełna, dlatego że jednak Rosjanie uznają, że okej, jesteśmy w amerykańskiej strefie wpływów. Pytanie, czy chcemy być w jakiejkolwiek, ale tutaj zostawmy to jak na oddzielną tak dyskusję. Więc my jesteśmy w amerykańskiej strefie wpływów, ale jednak dość mocno osłabieni.
Mhm. To tutaj zbliżamy się niebezpiecznie do pojęcia hemisfery, która w dyplomacji, w stosunkach międzynarodowych wśród państwa, którzy interesują się sprawami międzynarodowymi, szczególnie w ostatnich tygodniach, to określenie się pojawiło. Pojawiło się także sprowokowane przez Donalda Trumpa, jest wpis chyba Departamentu Stanu na Twitterze, zdjęcie Donalda Trumpa i zdanie, które mówi, że to jest nasza hemisfera. Zresztą, jak odkryłem zupełnie przypadkowo, w Departamencie Stanu działa coś takiego jak Biuro do Spraw Zachodniej Hemisfery. No to poproszę o specjalistkę od stosunków międzynarodowych o w ogóle wyjaśnienie teorii. Znaczy, co to jest w ogóle hemisfera? Jakby jak wytłumaczyć?
Czy tak naprawdę to chyba tylko i wyłącznie chodzi o półkulę? To znaczy, gdybyśmy... Wiadomo, to jest o wiele szerzej, ale tak gdybym miała tłumaczyć to słowo do słowa, to po prostu zachodnia półkula. Trochę się z tego śmialiśmy ostatnio, no bo tak, a północna hemisfera, Grenlandia, no to cóż, północna półkula, no nie do końca.
Jak to podzielić?
Więc jak to trochę podzielić? Ja myślę, że tak naprawdę w dużym uproszczeniu pewnie w to, co ma na myśli teraz Trump, chociaż w jego głowie siedzieć jest szalenie trudno, myślę, że on sam czasami w niej do końca nie jest, to jest ten obszar, gdzie Stany Zjednoczone mają swoje żywotne interesy i który ma być taką trochę strefą buforową dla bezpieczeństwa amerykańskiego.
Ale to jest po prostu Ameryka Północna i Południowa, czy to jest więcej?
Moim zdaniem to jest jednak trochę więcej. No okej, jak popatrzymy na globus, no to Grenlandia jest na zachodniej półkuli, tak? Więc moglibyśmy na upartego stwierdzić, że jest to zachodnia półkula,
a koniec, więc amerykańska kropka, strefa wpływów.
Amerykańska strefa wpływów. Natomiast, no tak teraz w drugą stronę wyobrażamy sobie globus i widzimy tą międzynarodową linię zmiany daty. Od biedy Amerykanie może by tak chcieli to interpretować, ale znów, jeśli popatrzymy na globus z góry, co ostatnio jest bardzo popularne,
czyli biegun północny
jest w środku, to też widzimy, że ta północna hemisfera zaczyna być istotna, w sensie takim, że znów akurat Arktyka jest takim miejscem, czy jak to się mówi w nomenklaturze natowskiej, High North, daleka północ, jest takim miejscem, że znów jak sobie spojrzymy na mapę, no to mamy Rosję i państwa natowskie. I tu też jest tak na zasadzie, no politycznie, wojskowo jest to szalenie ważne miejsce. Również ze względu na potencjalne trasy rakiet balistycznych.
No i teraz Donald Trump robi co chce z Wenezuelą. No i oczywiście zaczynają się pojawiać w retoryce amerykańskiego prezydenta nazwy innych państw. Pojawia się Meksyk, pojawia się Kanada, oczywiście pojawia się Kolumbia, może nawet przede wszystkim po pierwsze Kolumbia, na co kolumbijski prezydent już odpowiada, że zaprasza, czeka. I wymienia też Donald Trump Grenlandię. A potem jeszcze słyszymy w różnych próbach wyjaśnienia, ktoś mówi z amerykańskich urzędników, że opcja militarna też jest w grze. Jak ty w ogóle interpretujesz tę sytuację? O co może chodzić tak naprawdę? I jakie mogą być dalsze losy Grenlandii? Kraju, który jest zależny od Danii, który jest no, dla nas oczywistą częścią po prostu Europy, która jest sojusznikiem Amerykanów.
Znaczy, no właśnie tu jest, pewnie warto byłoby raczej z amerykanistami porozmawiać i będę mądra ich mądrością w tym momencie. Natomiast znów, jeśli popatrzymy na badania socjologiczne prowadzone w Stanach, to Amerykanie nie są zwolennikami żadnej opcji militarnej. Kupić? Tak. Wpływać? Tak. Zabezpieczyć swoje interesy wojskowe? Tak. No i teraz pytanie, jak się trochę z tych słów Trumpa będzie administracja wycofywać, bo widzimy już takie delikatne sygnały, że no wcale Trump nie miał na myśli najazdu, tylko zabezpieczenie interesów bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, więc być może to jest kwestia zwiększenia liczby żołnierzy, rozmieszczenia baz wojskowych, że może byśmy jednak kupili tą Grenlandię, która byłaby kolejnym stanem. No tutaj pomysłów jest bardzo dużo i ja myślę, że bardzo dużo jeszcze takiej wewnętrznej dyskusji w samych Stanach przed nami, bo średnio widzę sytuację, w której faktycznie Amerykanie decydowaliby się na opcję militarną. No to w zasadzie by oznaczało praktycznie koniec funkcjonowania NATO.
No właśnie. To opowiedz proszę teraz, jak na te niesnaski, mówiąc delikatnie, patrzą Rosjanie, jak je komentują. Jak oni w ogóle widzą swoją obecność, trzymajmy się tego umownego określenia, w północnej hemisferze, co jak sobie postawimy, jak spojrzymy na globus i postawimy...
To jest Rosja, 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 Stany, Kanada, Grenlandia, no i potem tutaj kawałek jakby Skandynawii, tak jakby upraszczając, i potem znowu mamy Rosję, tak?
Mm-hmm. No właśnie, to co oni o tych sporach o Grenlandię myślą, mówią i jak są obecni na przykład w Arktyce?
Rosjanie są bardzo mocno obecni w Arktyce i to w zasadzie już od, lekko licząc, prawie dekady wrócili do takiego swojego podejścia, że tam stopa rosyjskiego żołnierza musi być. Zaczęli zwłaszcza odtwarzać swoje bazy wojskowe i obecność wojskową na zachodzie Arktyki. Tam też stacjonuje flota północna. A Nowa Ziemia, bazy, które były nazywane arktycznymi koniczynkami, dlatego że one były jakby dostosowywane właśnie do warunków de facto wiecznej zimy. I Rosjanie zdają sobie doskonale sprawę z tego, że to jest miejsce, gdzie dojdzie do konfrontacji, czy potencjalnie może dojść do konfrontacji z państwami NATO, a przede wszystkim Stanami Zjednoczonymi. No bo znów zmiany klimatyczne sprawiają, że północna droga morska staje się coraz bardziej pływalna. Wieczna zmarzlina będzie ustępować w wielu miejscach i może się okazać, że ten szelf kontynentalny, który tam nie jest podzielony, będzie wymagał podziału, a jak już stopa wojskowa jest, to można łatwiej dzielić ten szelf, albo znaczy z perspektywy Federacji Rosyjskiej oczywiście. I rzecz kolejna, że tam naprawdę są olbrzymie złoża różnego rodzaju surowców i to jest też jakby element, nazwijmy to, pewnych zakusów co do wojen handlowych czy wojen o zasoby. No więc z tej perspektywy Rosjanie zaczęli już takie przygotowania, tak jak wspomniałam, praktycznie dekadę temu i oni bardzo, oczywiście mają swoje problemy, ale bardzo zwrócili to jedno z oczu rosyjskiego orła właśnie na tą daleką północ. Inne państwa natowskie dopiero jakby zaczynają zmieniać swoje myślenie, że ta północna flanka też będzie miała znaczenie. No i z perspektywy Trumpa, który znowu myśli o tym, jak tu zabezpieczyć i takie twarde bezpieczeństwo, ale też interesy gospodarcze, no to znów ta Arktyka będzie też miała spore znaczenie.
A czy Rosjanie przygotowują swoje społeczeństwo do swojej większej obecności na północy? No śledzisz rosyjskie media, oglądasz rosyjską telewizję, szczególnie te programy propagandowe. Czy temat Arktyki, w ogóle obecności na północy już wcześniej się pojawiał?
Pojawiał się. Były nawet programy rozwoju Arktyki, były programy rozwoju Syberii, spore dopłaty za podejmowanie działalności. Tylko znów, no, Rosjanie nie mają wystarczających zasobów, żeby rozwijać, czy nawet utrzymywać to, co jeszcze zrobiono za czasów Związku Sowieckiego. Więc problemów infrastrukturalnych jest bez liku. Natomiast owszem, programy arktyczne są i tutaj jeszcze jest dość istotna kwestia, czyli rola Chin, które również patrzą łakomym okiem na tą północną drogę morską.
Powiedz proszę, co się dieje za murami Kremla, na ile wiemy, na ile nam mówią, na ile piszą oficjalnie lub nie rosyjscy blogerzy. Oni się jakoś przygotowują do pokoju, czy raczej zapowiadają ciąg dalszej wojny? Czy się kłócą o władzę? Czy ktoś się szykuje po Putinie? Co tam się dzieje? Co tam się pod dywanem szykuje?
To jest pytanie, na które jest bardzo ciężko znaleźć odpowiedź, dlatego że bardzo się Kreml uszczelnił, że tak to ujmę. Mamy w zasadzie bardzo niewiele możliwości, żeby... Nie mówię o tym, że już w ogóle nie możemy jeździć do Rosji, ale w ogóle, żeby kontaktować się z ludźmi, którzy mają odsłuch, co się dzieje za czerwonymi murami. Przede wszystkim myślę, że propagandowo oczywiście Rosjanie będą twardo mówić, że oni są gotowi co najmniej na 2-3 kolejne lata wojny, ale w praktyce jednak zasoby oligarchów zostały uszczuplone. W praktyce są tarcia pomiędzy poszczególnymi resortami. W praktyce i rzeczywistości pewnie jest jakaś świadomość tego, że to nie jest tak różowo, jeżeli chodzi o gospodarkę, jakby chciały tego rosyjskie statystyki czy rosyjskie media, że jest wiele problemów wynikających z powrotu weteranów. Niby Rosjanie oczywiście starają się dbać o rozwój tych programów, będą też bardzo promować żołnierzy, którzy wrócili z frontu na Ukrainie jako kandydatów do przyszłej Dumy Państwowej. Ale rośnie przestępczość zorganizowana i Rosjanie się tego coraz bardziej boją, co wychodzi nawet w sondażach Lewady. Więc moim zdaniem tam się troszkę gotuje w tym kremlowskim kociołku, chociaż z pozoru nie widzimy jeszcze tego pyrkającego garnka. Ale ja nie myślę, żeby ktokolwiek rozważał scenariusz co po Putinie. Tam na ten moment nie ma gracza tej wagi politycznej, który faktycznie byłby do zaakceptowania przez różne kręgi kremlowskiej władzy.
To jest ciekawy wątek tej przestępczości. Widać, że no co, rozumiem, że weterani wracają, że jest dostęp do broni, że jest stres pourazowy, że jest brak nadziei na jakieś nowe, lepsze życie i co, po prostu ci weterani, ci żołnierze, którzy przed chwilą byli na Ukrainie, wracają i zasilają gangi albo otwierają swoje?
Często tak. I to jest coś, co Rosja przerabiała na początku lat 90., a w zasadzie i nawet przez całe lata 90., bo najpierw były to gangi, nazwijmy to, Afgańców, czyli żołnierzy, którzy przeszli przez Afganistan, potem pierwsza, druga wojna w Czeczenii. To zresztą nawet w popkulturze rosyjskiej znalazło bardzo wiele swoich śladów. I taka brutalna przestępczość wraca do Federacji Rosyjskiej. No bo jeśli ktoś złamał tą naturalną barierę, że się nie zabija innych osób, czyli wracasz z frontu, zabijałeś, masz krew na rękach, tam nie obowiązują żadne zasady moralne, to...
Przeszedłeś już na tą drugą stronę.
W zasadzie zrobić z ciebie gangusa, który nie ma żadnych skrupułów...
A w dodatku jeszcze na tym świetnie zarabia, na takim zabijaniu, prawda? Na takiej przemocy. To żaden problem. Zastanawiam się, czy Rosjanie jakoś, szczególnie w propagandzie, w mediach, próbują szykować swoich obywateli na któryś ze scenariuszy. Czy oni już może uruchomili jakąś, tak jak powiedziałeś, to będzie kluczowe, to jest kluczowe, wytłumaczenie sytuacji. To znaczy, nieważne co się wydarzy, ważne, żeby opowiedzieć to jako nasze zwycięstwo, że tam, czy takie rozstrzygnięcie, ale to jest na naszą korzyść. Czy coś, czy jest jakiś nurt dominujący, jakiś główny sposób próby przekonania?
Na razie tylko taki, że jak nie dyplomacją, to siłą. Że my sobie ten Donbas zagrabimy, niezależnie od tego, jak państwa zachodnie czy Ukraina będzie postępować.
A czy oni mówią obywatelom Rosji, po co ten Donbas? Dlaczego on jest nam potrzebny?
On jest potrzebny do tego, żeby bronić uciskanych mieszkańców Donbasu. On jest potrzebny do zagwarantowania bezpieczeństwa. I Ukraina kadłubkowa, poza blokami polityczno-wojskowymi z niewielką armią, nam nie zagrozi, więc jest to nasza strefa buforowa. Będziemy sobie tam oddziaływać, natomiast chodzi o nasze bezpieczeństwo, tak w dużym uproszczeniu.
Tylko ten Donbas jest w dużej części zniszczony. Znaczy, pewnie tych ludzi, których tam trzeba byłoby chronić, już dawno tam nie ma.
Ale to nie ma znaczenia dla propagandy, tak? To wiesz ty, wiem to ja, ale zwróćmy uwagę na ten bal na kościach w teatrze w Mariupolu.
Tak.
Co w zasadzie we wszystkich nas obudziło zgrozę, przerażenie. No ale co Rosjanie zrobili w Aleppo? Wielki koncert po zdobyciu ruin de facto. To samo tutaj, propagandowo, wioski potemkinowskie, niby wielka odbudowa, a z drugiej strony, jak jest to podsumowanie roku z Putinem, czyli już obecnie połączona wielka konferencja prasowa razem z linią bezpośrednią, to widzimy wyraźnie, że problemów jest co niemiara i nawet Putin ostatnio powiedział, no tak, no jest w Donbasie problem z dostępem do wodociągów, no ale to wynika z tego, że bodajże w Słowiańsku jest węzeł wodociągowy, a jeszcze niestety no jest pod władztwem Ukrainy.
Mhm. A czy w tej propagandzie rosyjskiej, albo kiedy ostatni, w jakim kontekście pojawia się nasz kraj?
Pojawia się... Teraz może troszkę rzadziej, ale nadal jesteśmy po pierwsze marionetką Stanów Zjednoczonych. No to jest klasyka. Jesteśmy, jak to Rosjanie mówią, pieściernej rusofoby, czyli jaskiniowi rusofobowie. Czyli jesteśmy absolutnie antyrosyjscy. Trzeba by nam utrzeć nosa dumnym Polaczkom, bo to mniej więcej tak, ewentualnie Przekom, tak, bo to jeszcze jest takie bardzo pogardliwe określenie Polaka.
Widziałem ostatnio jakąś wypowiedź, ale to jeszcze z poprzedniego roku, pewnie z tego okresu przedświątecznego, także naszego, tam była dyskusja o Polsce jako teatrze uderzeń nuklearnych.
Tak, to też jest pewna klasyka. Trochę jeszcze zimną wojną pachnie, bo jak popatrzymy na plany starcia Związku Sowieckiego z NATO, to przecież tu w zasadzie miała być pustynia nuklearna na naszym obszarze. Więc to jest kolejny element. Kolejny z takich narracji propagandowych, że oczywiście my jesteśmy rusofobiczni, prowadzimy antyrosyjską politykę historyczną, na którą Rosja oczywiście będzie się starała odpowiedzieć. Dużo jest takich pozornych drobiazgów, chociaż na przykład bardziej się ostatnio dostaje Niemcom i Francji oraz Wielkiej Brytanii. A w ostatnich dniach no to przede wszystkim Wielkiej Brytanii i Francji za ten pomysł, żeby rozmieszczać swoje kontyngenty wojskowe czy bazy wojskowe tworzyć na Ukrainie. Rosja się oczywiście na to nie chce zgodzić. I z drugiej strony jakby też pokazuje, że no państwa takie jak Niemcy, jak Polska nie chcą rozmieszczać swoich żołnierzy w Ukrainie, no co w zasadzie w nawiasie można tutaj domniemywać, no taki głos rozsądku, że tak powiem, władz tych państw. Oczywiście czasu do czasu nasz premier czy nasz prezydent są chłopcami do bicia przez rosyjską propagandę, ale faktem jest, że w ostatnim czasie wysforowały się narracje antyniemieckie, antyfrancuskie i antybrytyjskie.
Myślisz, że oni się tego naprawdę boją? Międzynarodowego kontyngentu na Ukrainie?
Myślę, że to by było ciężko wytłumaczalne znowu z praprzyczyny, o których Putin tyle mówi. No więc skoro Rosja zaczęła tą całą awanturę wojenną, żeby Ukrainę osłabić, no to obecność kontyngentów państw natowskich na terytorium Ukrainy, no to nie jest osłabienie Ukrainy, to jest wzmocnienie jej bezpieczeństwa. I to znowu jest oddanie tej Ukrainy Zachodowi, tak, z rosyjskiej perspektywy. I stąd też moim zdaniem takie zafiksowanie, bo też umówmy się, rosyjska propaganda jedno życie, drugie, no Ukraina ani nie miała zamiaru przed 20 rokiem przystępować do NATO, ani nie specjalnie stanowiła zagrożenie dla państwa rosyjskiego. Natomiast Rosjanie używają tych argumentów po dzień dzisiejszy, więc należy też pamiętać, że część z nich trzeba po prostu włożyć między bajki i wiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie propaganda.
A jest jakieś przygotowywanie pod taką akcję obrony naszych braci Rosjan mieszkających na przykład na Estonii czy na Łotwie?
Na razie tego aż tak bardzo nie widać, aczkolwiek jeśli popatrzymy na tą strategię bezpieczeństwa narodowościowego, która została przyjęta w listopadzie, to tam właśnie ktoś może powiedzieć, co ma strategia bezpieczeństwa narodowościowego do szeroko pojętego bezpieczeństwa. No więc ma całkiem sporo, dlatego że tam Rosjanie właśnie podkreślają konieczność tej obrony Rosjan mieszkających poza granicami kraju. Natomiast znów to jest też wracając do jednego z twoich pytań odnośnie do strefy wpływów i tego, no właśnie na co Amerykanie Rosjanom pozwolą tak naprawdę. No więc czy Rosja będzie chciała naruszyć amerykańską strefę wpływów w postaci państw bałtyckich.
A może oni w ogóle sobie nie wyobrażają już chciałby z wojny? To znaczy oni może potrzebują jakiegoś zewnętrznego konfliktu, żeby tłumaczyć wyzwania wewnętrzne. No po prostu łatwiej się rządzi, kiedy jest jakaś wojna.
Czy na pewno łatwiej się rządzi, jak jest jakaś wojna, bo konsolidujesz społeczeństwo wokół siebie, problemy gospodarcze i społeczne odchodzą na bok, no bo wojna i tutaj wysiłek wojenny, znaczy nie wojna, oczywiście specjalna operacja wojskowa, ale w obecnym momencie trudno będzie takie, powiedzmy Rosji wrócić do takiego zupełnie pokojowego podejścia. I dla mnie to jest o tyle niezrozumiałe, że tak naprawdę Rosja ze swoim położeniem geograficznym, ze swoimi zasobami, ze swoimi również zasobami ludzkimi mogłaby być w zasadzie w czołówce najbogatszych państw świata i wcale nie musieć prowadzić żadnych wojen, żeby być szanowana i respektowana, a jednak poszli inną drogą.
Mogliby zostawić w spokoju na przykład Białoruś, czego nie robią. Jak sytuacja w tym kraju, któremu też się z uwagą przyglądasz?
To na Białorusi jest jak to na Białorusi. Łukaszenka chyba się przestraszył scenariusza Maduro, bo zarządził dzisiaj ćwiczenia swojej ochrony.
Naprawdę?
No im bardziej mówi w wywiadach, że absolutnie nic takiego by się w Mińsku nie mogło wydarzyć, tym bardziej myślę, że jednak się przestraszył.
No tak mówi, tak? Że
tak,
mnie byście nie wzięli tak, jak Maduro.
Tak. Mnie byście nie wzięli tak jak Maduro. Natomiast, no cóż, no Białoruś oczywiście ma swoje problemy polityczne, gospodarcze, które nie zmieniły się w ciągu ostatnich kilku lat. Cierpi na bardzo duże uzależnienie od Federacji Rosyjskiej i nadal jest bardzo antypolska, co zresztą widzimy w retoryce czy w działaniach też służb białoruskich prowadzonych przeciwko naszemu państwu, współpracy ze służbami rosyjskimi, co też nie jest bez znaczenia dla naszego bezpieczeństwa, więc Białoruś trwa. Oczywiście akurat Białorusi niepewnie i Łukaszenka byłby szczęśliwy, gdyby ta wojna się skończyła i gdyby jednak zrobiło się nieco spokojniej. I myślę, że na razie strach taki, że on będzie następny na liście do połknięcia minął, bo jednak dla Rosji posiadanie tej Białorusi pod pełną kontrolą, zresztą sam Łukaszenka się chwalił właśnie a propos Oriesznika, że Oriesznik rozpoczął dyżur bojowy już na terytorium białoruskim pod koniec ubiegłego roku. Czy faktycznie tak było, to jest inna historia, bo filmiki propagandowe Ministerstwa Obrony Białorusi są nie do końca jednoznaczne, tak bym to dyplomatycznie ujęła. Natomiast tak czy inaczej Łukaszenka udaje, że wszystko jest w porządku, że jest stabilnie. Oczywiście, że trzeba się przygotowywać do wojny, jak on zawsze mówi, trzeba konsolidować społeczeństwo. Natomiast jakby też z dużą dozą spokoju. Ciekawie było obserwować jego orędzie grudniowe w trakcie zjazdu Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego, które było takie dużo o pokoju, ale jednak trochę o wojnie. Przyjęta została pięciolatka, bo na Białorusi nadal są plany pięcioletnie, rozwoju gospodarczego Białorusi do 2030 roku. No więc powiedzmy, że taka trochę klasyka białoruska.
A czy, bo oni zdjęli, społeczność międzynarodowa zdjęła sankcje na białoruską linię lotniczą, prawda?
Białawie, ale to Stany Zjednoczone.
Stany Zjednoczone.
Czy ale to... wiesz, o co chodziło tak naprawdę? No. O Boeinga Łukaszenki. Łukaszenka lata Boeingiem i ze względu na sankcje nie byli w stanie go serwisować odpowiednio. Mhm. Chodziło o to, żeby można było części zamienne dotrzymać do tego samolotu.
Okej, okay. A czy to jest jakiś lewar w relacji z Rosją? Że mają części zamienne do tego Boeinga, ale być może też do innych, które oczywiście Amerykanie bezpośrednio Rosjanom nie przekażą, ale wiedzą, że Łukaszenka mógłby to zrobić i to jest jakieś dodanie małego plusika jednak Łukaszence, że może ciut bardziej niezależne być.
Nie wykluczałabym, że Łukaszenka z takiej opcji skorzysta. Czyli mogę wam sprzedać ten silnik Boeinga, powiedzmy, ja go kupiłem w cudzysłowie tak za $100, ale dla was taka promocyjna cena 500, nie? Więc to tak oczywiście uśmiecham się trochę, bo pewnie tak jest. Myślę, że dobre czy poprawa relacji pomiędzy Białorusią a Stanami Zjednoczonymi, którą obserwowaliśmy w ubiegłym roku, była też efektem próby ocieplenia stosunków pomiędzy Rosją i Stanami. I to było za zgodą, wiedzą i wręcz błogosławieństwem Moskwy. Że Białoruś zaczęła współpracę z USA, Stany też zdjęły sankcje na Białkali, czyli producenta nawozów potasowych. To też jest ciekawe o tyle, że okazuje się, że 80% nawozów potasowych Stany sprowadzają w tym momencie z Kanady. No więc tak znowu się zrobiło trochę... Trudno pod tytułem, będziemy tutaj robić wojnę handlową z Kanadyjczykami, jak nawozy sprowadzamy od nich, a jednak sektor rolniczy jest bardzo wpływowy w amerykańskiej polityce. No i raczej farmerzy nie byliby za szczęśliwi, gdyby się okazało, że w ogóle nie będą mieli nawozów albo będą mieli o wiele droższe. Mhm. Więc to jest też taki jeden element gier i zabaw na tym poletku. Czy w ogóle to jest też przeciekawe, dziadkowie Jeda Kushnera, zięcia Trumpa, pochodzą z Nowogródka. Byli Żydami białoruskimi. Nawet całkiem niedawno był duży reportaż w telewizji rosyjskiej na ten temat. I wnuki Trumpa, dzieci Kushnerów, że tak to ujmę, jeździły do Białorusi na wakacje przed rokiem 2020, żeby poznać jakby miejsca, gdzie ich przodkowie, zresztą tam sfinansowali też Muzeum Pamięci właśnie o Holokauście, o historii Żydów. Ja to bym pogrzebała, czy oni nie mieli przypadkiem polskiego obywatelstwa, ale to już tak w ramach didaskaliów.
Tak, ciekawe.
Natomiast to jest taka historia, że Kushner jako taki miał bardzo dobre kontakty przed 20 rokiem z administracją Łukaszenki. Ja bym też wcale nie wykluczała, że tam chodzi o jakieś biznesy rodziny Trumpa szeroko pojętej.
Jasne. A tak zupełnie teoretycznie byłaby taka akcja amerykańskich komandosów nad Mińskiem możliwa? Podobna do tego, do tej nad Caracas?
Myślę, że wiesz, jak popatrzymy na bliskość granic państw natowskich, z Wilna jest ile 240 kilometrów? Nie byłoby to wykluczone, tak? To znaczy, ja sobie jestem w stanie to wyobrazić z punktu widzenia technicznego. Pytanie, po co? Ja wiem, że bardzo dużo się odezwało głosów po Caracas, że grom wyślijmy do Mińska, tak? No, świetny pomysł, świetny po prostu. Natomiast podejrzewam, że gdyby bardzo mieli taką potrzebę, to pewnie by się to udało. Mhm.
A spoglądamy teraz wciąż na wschód, ale tym razem do przyjaciół. Co wiemy na temat tego, w jakiej kondycji są Ukraińcy, ile mają jeszcze energii, ile sił, ile wytrzymałości?
No z tego, co też tutaj mądrością swoich kolegów, którzy się Ukrainą zajmują, z tą wytrzymałością jest coraz bardziej krucho. Zresztą Powiedziałabym tak, Rosjanie wykorzystują sytuację ostrej zimy, również nie tylko w Polsce, ale też na Ukrainie zima jest ostra. Prądu naprawdę nie ma. W dużych miastach jest po kilka godzin dziennie. W zasadzie nie istnieje system energetyczny Ukrainy, to są wyspy energetyczne. I to jest też sposób oddziaływania na społeczeństwo ukraińskie. No i teraz wyobraźmy sobie, drodzy Państwo, że jest taka pogoda, jaką mamy teraz, czyli jest mocno na minusie. Nie mamy ciepłej wody, albo ona jest przez parę godzin w ciągu dnia. Przez parę godzin w ciągu dnia jest ogrzewanie, bo często elektryczne było to ogrzewanie w domach ukraińskich i musimy w tych warunkach funkcjonować. Plus jeszcze naloty, ostrzały, które się nasiliły też w ostatnim czasie bardzo mocno. Mhm. Więc to jest próba bardzo silnego podłamania morale społeczeństwa ukraińskiego. No i to, o czym eksperci, zwłaszcza wojskowi, mówią od dawna, że już nie jest problemem sprzęt, ale jest problemem wyszkolony rekrut dla ukraińskiej armii. I wszyscy wiemy doskonale, że no, ukraińska armia jest w stanie prowadzić działania opóźniające, ale już nie przełamie frontu.
Mhm. Tych zasobów już po prostu nie ma. A jak ty interpretujesz tę zmianę na szczytach władzy w Ukrainie, a szczególnie człowiek, który był przed sekundą szefem wywiadu wojskowego ukraińskiego, staje się szefem gabinetu Zełenskiego. Zresztą człowiek, który chyba niespecjalnie, oni między nimi, tak nam się wydawało, że między nimi nie ma jakiejś wielkiej chemii. Raczej myśleliśmy o Budanowie, że to może być człowiek, który gdzieś tam politycznie stanie po drugiej stronie barykady, a tu jednak staje dosłownie u boku Zełenskiego.
To jest w ogóle przeciekawe. Tu też polecam bardzo krótką taką analizę Marii Piechowskiej z Pismu z grafiką dotyczącą popularności. Załóżny Zełenski-Budanow. Jeśli byłaby druga tura, Załóżny Zełenski wygrywa Załóżny. Jeśli byłaby druga tura, Budanow, Zełenski wygrywa Budanow. No i teraz w zasadzie są dwa scenariusze. Albo trzymasz wroga najbliżej siebie, czyli swojego jednego ze swoich rywali już tak naprawdę odesłałeś w ambasadory daleko, żeby ci tutaj nie bruździł na miejscu. No to drugiego przytulasz do serduszka jak najbliżej, żeby go kontrolować i żeby nie zrobił żadnego głupiego ruchu w stosunku do potencjalnych wyborów, czy tworzenia, nazwijmy to, jakichś tam środowisk wojsk, okołowojskowych weteranów, które myślę, że w polityce ukraińskiej będą odgrywały istotną rolę, zwłaszcza po zakończeniu tej fazy wojny. No druga wersja jest też taka, że po prostu było to podyktowane potrzebami państwa ukraińskiego, bezpieczeństwa, no plus oczywiście chęć ocieplenia swojego wizerunku po aferze korupcyjnej, a po Jermaku, po tym wszystkim, co się wydarzyło w zasadzie późną jesienią, początkiem zimy ubiegłego roku. Więc moim zdaniem chyba dobrej wersji nie znamy. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby tak naprawdę obie były prawdziwe, czyli chęć ocieplenia i wykorzystania tego, żeby Budanow nie stał się rywalem politycznym.
A czy to jest duże utrudnienie dla takiej rosyjskiej delegacji pokojowej, że taki profesjonalista, który jak nikt wie, co się dzieje na froncie, na prawie każdym odcinku frontu, staje się częścią delegacji, która negocjuje?
Myślę, że to nie będzie aż takie utrudnienie. Też zwróćmy uwagę, że niestety z naszej perspektywy Rosjanie też nam byle kogo nie wystawiają.
Kogo masz na myśli?
Znaczy ogólnie skład delegacji rosyjskiej to są bardzo wytrawni dyplomaci z bardzo szeroką wiedzą, więc no, trudno się z nimi negocjuje. To zresztą było widać w zasadzie w ciągu całego 2025 roku. Więc jest to pewnie jakaś niedogodność dla Federacji Rosyjskiej, ale niespecjalnie duża.
A niedogodnością dla właśnie kogo? Pytanie. Jest obecność Steve'a Witkoffa, człowieka, który jest oczywiście przedstawicielem Donalda Trumpa, jego wysłannikiem, ale różnie się o nim mówi, szczególnie w kontekście, no tak powiem, publicystycznym przedstawia się rolę Witkoffa w tych różnych rozmowach.
Nie wiem, czy on jest wyzwaniem. On jest chyba raczej traktowany jako pewien rodzaj asetu. Nie wiem, jakiegoś takiego swojego zaplecza dla Rosjan. Natomiast tu też moim zdaniem, niezależnie kto by nie negocjował z amerykańskiego punktu, to Rosjanie i tak go rozpracują.
No tak. Przygotują się jakoś pod człowieka i będą
bardzo. I to akurat jest ta rzecz, której od Rosjan warto się uczyć. bo to jest ostra, paskudna dyplomacja, ale oni w cudzysłowie w niej też jeńców nie biorą, w tym znaczeniu, że jak trzeba, to cię zmłotkują prawem międzynarodowym, wyciągną ci konwencję. A propos, pytałeś jeszcze o kwestię wykorzystania Maduro w polityce zagranicznej. No ja niestety się obawiam, że będziemy mieli argumentat Maduro. To znaczy, jak był argumentat Kosowo, jeżeli chodzi o zmianę granic i prawo samostanowienia narodów przewyższające nienaruszalność granic, którą Rosjanie użyli najpierw w Gruzji, a potem w Ukrainie, no to jestem święcie przekonana, że argument Maduro, jak będą chcieli sobie porwać jakiegoś polityka z państwa, które uważają za swoją strefę wpływów, też będzie używany.
Jasne, no. Absolutnie trzeba się z tym liczyć i mam tylko nadzieję, że amerykańska administracja, planując taki ruch, to też gdzieś tam przewijała, kalkulowała to w koszty potencjalne, długofalowe, prawda? A myślisz, że to jest taki case, który oni chcieli zrobić w Kijowie, lądując w Hostomelu?
Myślę, że tak. I biorąc pod uwagę to, co już wiemy o pierwszych dniach tej odsłony wojny, to zdecydowanie chcieli porwać Zełenskiego, zdekapitować władzę ukraińską. Janukowycz był już ściągnięty na Białorusi, on tam, on był jednym z pretendentów do tronu, że tak to nazwę. Ewentualnie jego obsadzić jako prawowitego prezydenta, który został wygnany w roku 2014, a potem rozpisać nowe wybory. Więc zdecydowanie scenariusz taki, że Zełenski był najbardziej poszukiwaną osobą przez Rosjan, był grany, zresztą Rosjanie też bardzo mocno spenetrowali ich służby, sam Kijów. I myślę, że tutaj też szacunek dla wywiadu i w ogóle dla SBU też ukraińskiego, które było w stanie prezydenta ochronić.
Ale chyba było blisko.
No, były takie wersje, nie ma potwierdzenia i myślę, że pewnie dużo wody w Wiśle, w Dnieprze czy nawet w rzece Moskwie będzie musiało przepłynąć, zanim w ogóle się pojawią jakiekolwiek opracowania, które nie będą trochę fantazją czy trochę naginaniem rzeczywistości, ale ja naprawdę nie wykluczam, że taka wersja była, że ta specoperacja miała może nie 3 dni potrwać, troszkę dłużej, ale gdybyśmy sobie wyobrazili, że zakończyłaby się porwaniem czy zabiciem Zełenskiego, no to historia Ukrainy naprawdę potoczyłaby się inaczej.
A powiedz proszę na koniec, na co my w Polsce powinniśmy się przygotować pod kątem różnych wyzwań dotyczących naszego bezpieczeństwa? No, rozpoczynamy nowy 2026, jest Wenezuela, mówi, że Rosjanie będą może mogli i chcieli się odgryźć na słabszych członkach NATO innych niż Amerykanie, być może na nas. Jak przeciętny obywatel się powinien do tego przygotować i z czym się powinien liczyć?
Czyli ja bym powiedziała tak, przeciętny obywatel powinien przede wszystkim bardzo selekcjonować źródła informacji, jakby to jest pierwsza linia frontu.
Czyli to wojna o nasze mózgi.
Wojna o nasze umysły, zdecydowanie. I uważać na wszystkie informacje, które wywołują silne emocje. Mhm. Czyli coś zrobisz, a dopiero potem pomyślisz. Zapędzisz się w czymś, wydasz jakiś osąd, potem dopiero pomyślisz. To jest pierwszy element. Natomiast drugi element to jest chyba po prostu wyczulenie na rzeczy, które odbiegają w naszym otoczeniu od standardu. Zwłaszcza jeżeli, i to mogą być małe miejscowości, to mogą być większe miasta. Nie wiem, mamy w swoim otoczeniu jakąś infrastrukturę krytyczną. Widzimy, że ktoś ją obserwuje, coś się dzieje. No może jednak warto zadzwonić, czy pójść czy na policję, czy zadzwonić na telefon dyżurny ABW.
Czyli potraktować to jako swoją sprawę, prawda? Nie, że przejść obok tego obojętnie?
Dokładnie tak, żeby nie było sytuacji takiej, że przechodzimy obojętnie na czymś, co nam odbiega gdzieś od normy. Mhm. Oczywiście w różnych miejscowościach jest różnie, tak? Bo w małych miejscowościach jest łatwiej, powiedzmy pewnie, zwrócić uwagę na taką anomalię w tak dużym mieście jak Warszawa. No nie bardzo, tak? Poza wszystkim jakby no, te obiekty na infrastrukturze krytycznej są zupełnie innego kalibru, tak? Bo to nie jest lokalna kotłownia miejska, tylko olbrzymie elektrociepłownie na przykład, tak? Natomiast zwracać uwagę na rzeczy, które gdzieś nam się zwyczajnie nie podobają i mieć świadomość tego, że jakby do różnego rodzaju incydentów może dochodzić. Jeśli by się zdarzyło tak, że na przykład służby wydawałoby jakiś alert, no to go nie lekceważysz tak zupełnie.
A na czym najbardziej Rosjanom mogłoby zależeć w kontekście Polski? To znaczy, jak mogłabyś sobie wyobrazić największą krzywdę, którą oni mogliby nam wyrządzić, albo sami my sobie moglibyśmy wyrządzić, co byłoby najlepszym prezentem dla nich?
Czy ja myślę, że na bardzo dużej polaryzacji społecznej, takiej, że albo na przykład sobie wyobrażamy, bo teraz tak, mamy początek 26, w 27 powinny być wybory parlamentarne, sytuacje, gdzie nie można utworzyć rządu, gdzie dochodzą do głosu środowiska skrajne. Zresztą to nie tylko w Polsce będzie grane, to będzie grane w Niemczech czy we Francji na pewno. I taka sytuacja, kiedy po prostu będzie wewnętrzny chaos polityczny. To jest coś, o czym Rosjanie marzą. Marzą o skłóceniu, marzą o tym, żeby nawet w sytuacji podbramkowej politycy różnych ugrupowań nie byli w stanie ze sobą normalnie rozmawiać i myśleć o interesach wspólnych. I też liczą na taki scenariusz, gdzie parlament będzie stosunkowo rozproszony bez właśnie możliwości jasnego zakwalifikowania, kto otrzymał mandat wyborczy. I to, biorąc pod uwagę rezultaty ostatnich różnych wyborów w Polsce, no to będą te rzeczy, na których myślę, na które będą Rosjanie grali.
Bo chyba dużo więcej prawdy jest w takim stwierdzeniu, że Rosjanom czy jakimś tam rosyjskim służbom bardziej zależy na niestabilności i skłóceniu niż na jakiejś tam konkretnej partii, która jest najbardziej prorosyjska i będzie w stanie samodzielnie rządzić, samodzielnie albo nie. Czyli mniej chodzi o to, żeby wygrał ktoś konkretny, tam sprzyjający Rosji, tylko raczej chodzi o chaos, po prostu o destabilizację.
Przede wszystkim chaos. No w Polsce raczej trudno sobie wyobrazić przy obecnych sondażach i obecnym kształcie sceny politycznej, że wygrywa ktoś, kto jest jawnie prorosyjski. No ale już na przykład Alternatywa dla Niemiec jest innym case'em. Ugrupowanie Marie Le Pen też jest innym case'em. Więc to jest państwo po państwie taka strategia trochę. Natomiast zdecydowanie w tych miejscach, gdzie nie masz takiej jasnej prorosyjskiej partii, to chaos jest o wiele lepszym rozwiązaniem.
Mhm. W którymś momencie naszej rozmowy, że o tych białoruskich służbach, bo my może niesłusznie mówimy wyłącznie o rosyjskich, zapominamy o tym mniejszym kraju, o którym powiedziałeś, że widać jakieś tam ich aktywności. W jaki sposób widać? Znaczy, co oni...
Rozmawialiśmy o tych torach kolejowych, tak? No dokąd przemieścili się dywersanci? Do Białorusi, tak? Tak, mam uwierzyć, że białoruskie KGB zupełnie nie zdawało sobie sprawy z tego, do czego oni się przygotowywali i z czego wrócili. Mhm. Znaczy, jeśli KGB faktycznie by nie miało tej wiedzy, to bym powiedziała, że to już nie jest to KGB, które było kiedyś. Trochę oczywiście tutaj ironia jest w moim głosie. Sorry, nie. To znaczy, oni doskonale o tym wiedzieli. I widzimy pewne działania służb białoruskich, albo nawet już ułatwianie życia służbom rosyjskim. Więc są aktywni w Polsce również, są aktywni w cyberprzestrzeni, więc tego kierunku też nie należy lekceważyć.
A jakieś powtórki z kryzysów migracyjnych, kryzysów granicznych?
Teraz mamy sytuację taką, że jest naprawdę zimno, więc w zasadzie mamy jakieś tam pojedyncze próby przekroczenia granicy wbrew przepisom w ciągu ostatnich kilkunastu dni. Natomiast to końcówka grudnia była ten tunel taki wykopany, kolejny, chyba czwarty już odnaleziony przez nasze służby. No jako żywo nie da się tego zrobić bez odpowiedniego sprzętu, a ten sprzęt się tak po prostu nie znajduje w pasie granicznym. On nie wyrasta sobie pod kamieniem w Puszczy Białowieskiej, tak? Więc jakby umówmy się...
Nie jest to łopata z marketu budowlanego.
Nie jest to łopata z marketu budowlanego. Nawet niektórzy mówili, że przyjeżdżali kurnicy z Soligorska na przykład to robić. No po prostu, jak się popatrzy na te zdjęcia i tutaj widzów zachęcam, bo część jest dostępna, normalne szalunki, takie po prostu znane z kopalni. No myślę, że ty czy ja nie bylibyśmy w stanie zrobić, nawet mając do dyspozycji całkiem dobry sprzęt.
Mhm. Nawet przy dobrym tutorialu z YouTube'a byśmy
nie sądzę.
Nie zrobili czegoś takiego. Ale nie masz takiego wrażenia, że jednak odpowiedź polskich, właściwie różnych już w tej chwili rządów, jednego, drugiego, kolejnego i uszczelnienie tej granicy, postawienie płotu, postawienie sprzętu, przede wszystkim sprzętu i też takie wyćwiczenie żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo tej granicy, że to jest po prostu skuteczne. Czy, że być może jest tak, że w tych planach Są takie incydenty w planach białoruskich, takie psucie nam krwi, natomiast oni po prostu już wiedzą, że nic poważnego tam się po prostu nie uda.
To znaczy poważnego, jakby bardzo chcieli, to by się udało, ale faktem jest, że sama bariera plus elektronika, która jest na niej, naprawdę robi bardzo dużą robotę i to wiem od ludzi ze Straży Granicznej, z pasa granicznego, że dzięki temu naprawdę są w stanie myśleć nawet o tym już, żeby luzować regularne jednostki Wojska Polskiego. Zobaczymy, czy będzie taka decyzja podjęta, czy zostanie tam tylko, czy zostaną tam tylko Wojska Obrony Terytorialnej. Natomiast inna sprawa jest taka, że w ogóle ja cały czas będę twierdziła, że warto byłoby jednak pomyśleć o zmilitaryzowaniu Straży Granicznej, która jest na wschodnim pasku. Trochę na wzór II Rzeczpospolitej, gdzie mieliśmy KOP i Straż Graniczną funkcjonujące równolegle. KOP zresztą był powołany 2 lata wcześniej niż Straż Graniczna.
Korpus
Obrony Pogranicza. Znienawidzony przez naszych wschodnich adwersarzy. Straż Graniczną, mówmy się, też prowadzi płytki wywiad, tak? Ale KOP prowadził wywiad, miał do dyspozycji inne siły i środki. I tak naprawdę sądzę, że to jest warte zrobienia, dlatego że ja nie mam poczucia, że w ciągu najbliższych 5 lat ta sytuacja się zmieni. Mhm.
Czyli powinniśmy czerpać z historii. Pewne sukcesy na tym polu mamy, pewne sprawdzone doświadczenia.
Mamy i uważam, że naprawdę warto byłoby nad tym pomyśleć. Oczywiście z plusów tej całej historii można też powiedzieć, że jest przećwiczenie pewnych procedur wspólnie przez Straż Graniczną i Wojsko Polskie. Ale też ta sytuacja graniczna pokazała, jak to były służby mundurowe, które kompletnie funkcjonowały obok siebie. Co w sytuacji kryzysu zagrożenia też nie jest rzeczą dobrą. Więc no, ja wiem, że tutaj oczywiście się pojawi dyskusja, no, że może niekoniecznie, bo jednak Straż Graniczna jest formacją typu policyjnego, podlega MSWiA i pytanie, czy jakby będzie zgoda na to, że nie wiem, przeresortowić, że tak powiem, część tej Straży Granicznej. Nie wiem, stawiam je otwarcie, natomiast stawiam je dlatego, że uważam, że tego rodzaju zagrożenie nie zniknie, presja na granicę będzie utrzymywana. I pytanie, czy formacja typu policyjnego, czyli ta, która jest do ochrony, a nie do obrony granicy, wystarczy.
Rozmawiamy 9 stycznia na samym początku 2026. Czy analityczka, koordynatorka programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe ma jakiś, wiesz, nie wiem, plan publikacji na 2026? Czy to jest raczej tak, że ty reagujesz na wydarzenia? Jak to wygląda?
Znaczy, powiem tak, nie dalej jak wczoraj z Marcinem Terlikowskim, szefem Biura Badań i Analiz, rozmawialiśmy o planach publikacyjnych. I użyłam pewnego wojskowego cytatu, który uwielbiam, że ten dobry plan nie przetrwał zastanej sytuacji operacyjnej. I obawiam się, że nasz dobry plan, który oczywiście jest, nie przetrwa zastanej sytuacji operacyjnej. Czyli oczywiście, że plan jest, są teksty, które będziemy chcieli opracowywać w dłuższym formacie, które będą bardziej przekrojowe, ale no właśnie, ten rok zaczął się już z takim przytupem, że ja serdecznie dziękuję.
Nie było w planach publikacji na temat Wenezueli?
Wenezuela była, ale najzabawniejsze było to, że była w grudniu paradoksalnie, bo my trochę żeśmy się śmiali dosłownie, to po przełom listopada i grudnia, kiedy międzyzespołowo oczywiście bezpieczniacy sądzą, Wenezuela się szykuje, autentyk. Mamy na to dowody, żeby nie było.
Natomiast, że się spodziewaliście.
My się spodziewaliśmy tego. My się tego spodziewaliśmy, tylko oczywiście była kwestia dnia pytania, kiedy, w jakiej skali. No teraz powiedzmy, że koledzy z zespołu są tacy, którzy mają bardziej czarnowidztwo uprawiają, są tacy, którzy starają się jednak widzieć tą szklankę bardziej do połowy jednak pełną niż pustą. Natomiast faktem jest, że ja z góry zakładam, że plan publikacyjny jakby fajnie, że jest, ale pewnie nie uda się go zrealizować w takim kształcie, w jakim byśmy chcieli. Tematów jest bardzo dużo, również takich przekrojowych, jak choćby nieproliferacja, kwestie właśnie atomu, mnóstwo różnych innych ciekawych rzeczy, choćby stan sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej po 4 latach wojny, ale tak jak wspomniałam, no, życie nam weryfikuje i czasami są sytuacje, kiedy coś się wydarza i po prostu musimy na ten natychmiast zareagować, co oznacza, że cała reszta po prostu musi poczekać.
A ty jako analityczka, która ma takie, a nie inne zainteresowania zawodowe, taki, a nie inny kierunek spojrzenia, na co czekasz w 2026? Może są jakieś wydarzenia, które są zaplanowane, na które ty czekasz? Czego się spodziewasz, a czego boisz w kontekście najbliższych miesięcy, kilkunastu?
Powiem tak, na co czekam? Jezu, ja nawet nie wiem, czy na cokolwiek czekam tak naprawdę. To znaczy, ja bym sobie życzyła trochę nudniejszego roku, ale to już widzę, że
będzie trudno.
Będzie bardzo trudno, tak biorąc pod uwagę pierwszą dekadę, w sensie dni, pierwsze dni tego roku. Czego się obawiam? Obawiam się scenariusza naprawdę zaostrzenia działań hybrydowych. Obawiam się większych tarci, napięć wewnątrz sojuszu, które będą Rosjanie wykorzystywali. To, na co może faktycznie bym trochę czekała, ale to znów jest takie, bardzo bym powiedziała, warunkowe, to jest kwestia ewentualnego zawieszenia broni w Ukrainie.
To pytanie o warunki, prawda, zawsze w tej
sytuacji. Tak, tylko no właśnie to jest kwestia warunków i tego, co będzie później, bo to będą innego typu wyzwania, ale wcale ich nie będzie mniej. Mhm. Więc ja bym powiedziała tak, że liczę na to, że uda mi się chociaż w tym roku na jakiś urlop kilkudniowy wyjechać.
Tego ci życzę, by to się udało. Anna Maria Dyner, koordynatorka programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe, zespołu, który pracuje w takim programie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również.
To były Didaskalia, Patrycjusz Wyżga. Kłaniam się i zapraszam Państwa także na drugi kanał. Nazywa się Horyzonty. Tam dominuje gospodarka. Jeśli to tematy Państwu bliskie, serdecznie polecam. Tymczasem i do zobaczenia. Thank you.